Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
A naszym gościem dziś poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani poseł, zacznijmy od tematu komentowanego dzisiaj bardzo szeroko. Chodzi o zapowiedzi podatkowe. Mówimy o Polskim Ładzie, kolejny element tego programu. Rząd przyjął zmiany w pakiecie podatkowym będącym elementem właśnie Polskiego Ładu. Oznaczają one m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. To jest taki punkt, który najczęściej jest omawiany. Kto na tym skorzysta? Kto nie skorzysta, bo różne opinie słyszymy.
No powinna skorzystać grupa, która nie należy do najbogatszych, bo wiadomo, że to o tą grupę chodzi. To ma być około 9 milionów Polaków, którzy skorzystają na obniżeniu podatków, wbrew temu, co mówi opozycja, że to jest podnoszenie podatków.
Mówił pan premier, że 16,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach Polaków.
Globalnie tak i to jest ta wymierna korzyść, że zostawiamy dodatkowe pieniądze, że rząd zostawia dodatkowe, bo ja tu mówię już też jako parlament. Podatek liniowy był obciążony do tej pory tą składką 9%, której nie można było odpisać, tak jak w innej formie podatkowej. Rząd zdecydował się na obniżenie tej składki zdrowotnej na 4,9 i to też jest krok do przodu, ukłon w kierunku podatników.
Jedną z szykowanych zmian jest także podniesienie progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Mówił pan premier, że to też jest jedna z obniżek od wielu, wielu lat.
Tak, oczywiście, bo ja pamiętam, że już wiele, wiele lat, bo też przecież płacę podatek w tym systemie działalności gospodarczej nie było żadnego obniżenia. Poza tym ostatnim okresie z PIT z 18 do 17, ale to też będzie bardzo wymierna korzyść. Myślę, że to właśnie buduje sprawiedliwość w systemie działalności, w systemie gospodarczym, w sprawiedliwości społecznej.
90%, skoro tak szacuje rząd, 90% Polaków skorzysta z tych zmian, to 10% nie skorzysta, tak? To są także koncerny, które nie skorzystają na tych zmianach. Czy to nie przełoży się, są takie pytania, w późniejszym czasie właśnie na Polaków? Bo firmy sobie odkują, wszystko podrożeje.
Wiadomo, wiadomo. No trudno powiedzieć w tej chwili. Myślę, że to jest sytuacja, którą będzie rząd monitorował. Zawsze można podjąć decyzje naprawcze, bo przecież tak się dzieje w prawie. Więc jeżeli się okaże, że jest to system, który przynosi, że tak powiem, niekorzyści społeczne i gospodarcze dla pozostałych użytkowników poza tą grupą, no to będą zmiany po prostu, korekty.
A jedną z tych głównych korzyści ma być pobudzenie koniunktury, tak? Będziemy więcej wydawać, bo więcej będzie w portfelach.
Oczywiście. Tak samo jak w przypadku 500+, się okazało, że jest też pobudzenie koniunktury, bo więcej kupujemy, więcej się kupowało, więcej wydawało na potrzeby rodziny. Na potrzeby osób.
Dobrze, a z drugiej strony pojawia się, mówią ekonomiści, znak zapytania, co z inflacją?
No tutaj ja też nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że taki zespół ekonomistów, jaki ma rząd w tej chwili, wie o czym mówi i wie co robi i że ta inflacja nie będzie taka, jak straszą przeciwnicy.
Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Nie ma żadnego zagrożenia?
Myślę, że nie, chociaż sytuacja jest tak dynamiczna, że no mogą się pojawić jakieś przedłużanie w czasie, ale mam taką nadzieję, że teraz ciężko popracujemy nad ustawami. Mam bardzo gorący okres i potem nowy budżet, że damy radę.
Komisja Europejska, zmienimy temat, zwróciła się z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o karę finansową za to, że wciąż działa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Widzi pani tu jeszcze jakieś pole do kompromisu?
Zawsze należy rozmawiać, bo to na tym polega, że szukać trzeba kompromisów, ale jednak Komisja Europejska nie ma racji i tutaj jest to takie działanie w kryzysie, który mamy z granicą wschodnią, jeszcze taki konflikt z Komisją Europejską stawia nas w trudnej sytuacji, ponieważ nie czujemy się bezpiecznie z takim partnerem jak Unia Europejska, a powinniśmy. Przecież jest zawieszona Izba Dyscyplinarna, przecież rząd zmierza do tego, żeby zmienić zasady działania komórki dyscyplinarnej, zmienić ustawą. A jednak to się dzieje tak ze strony Komisji Europejskiej, jakby to było jakieś odwetowe działanie.
Jest sytuacja napięta. Ostatnia debata w parlamencie. Co jest ważniejsze? Prawo Unii Europejskiej czy prawo Polski? Tutaj też nie ma jednego zdania.
No nie ma. Widzimy, jak wygląda nasz parlament, że jest bardzo duża opozycja i ta opozycja jest niemerytoryczna. Ona jest absolutnie polityczna, totalna, niebo nie. Nie ma własnych propozycji dla społeczeństwa. Przecież pokazał to Campus Polska. Jakie mogą być ewentualne propozycje, to jest żenujące. Także nie ma programu rozwojowego dla Polski opozycja. Stąd nie ma racji. To jest to, co o granicy i o stanie wyjątkowym powiedział pan Gawkowski z Lewicy, no to jest po prostu żenujące. Wpuśćcie, nakarmcie, przytulcie i co jeszcze? A mamy do czynienia z zorganizowaną grupą, zorganizowaną akcją. Jak można tak się zachowywać?
O stanie wyjątkowym za chwilę, bo też mamy dane, które podaje Straż Graniczna, ile osób próbuje przekroczyć granicę. Natomiast co dalej na linii Polska-Unia Europejska, bo tutaj rzeczywiście małe pole do kompromisu.
Padają i trudne słowa z naszej strony również. Słuchałam, co powiedział szef naszego klubu, pan Terlecki. Może nie będziemy ulegać na życzenie Komisji Europejskiej, tym bardziej, że to nie jest racja prawna. Wygląda na to na działanie rzeczywiście presję na Polskę, przymuszanie nas do zmiany działania, choć chcemy przecież poprawić system sprawiedliwości, bo on źle funkcjonuje. Obrona tego starego systemu to jest obrona jakiegoś posperolowskiego systemu w Polsce ze strony Unii Europejskiej. Widzimy, że ona jest rzecznikiem opozycji i że współpracuje z opozycją, stąd nie czujemy tutaj partnerstwa Unii Europejskiej, tylko taką wrogość, przymuszanie, więc to może doprowadzić do takiej sytuacji, jak zrobili Brytyjczycy. No i wtedy rozpada się Unia również, bo Węgry i inne kraje mogą na to patrzeć również w sposób taki, że jest to ciało organizacyjne, które miało dawać współpracę, korzystną współpracę wszystkim krajom, a okazuje się, że są pomysły na to, żeby jednych traktować inaczej. Jednych ulgowo, a drugich restrykcyjnie.
Mówi pani o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, ale co miałoby być powodem? Decyzja polskiego rządu, czy raczej decyzja Unii Europejskiej, która mogłaby wykluczyć nasz kraj?
Decyzja Unii Europejskiej. Na pewno nie zrobimy takiego kroku pierwsi. Na pewno będzie to rozważane, jeżeli Unia Europejska nie ustąpi, Komisja Europejska, no myślę, że tutaj akurat Trybunał może się zachować, bo to jest wniosek na razie.
Mówimy
Komisji Europejskiej.
Tak jest. Mówimy o najczarniejszym scenariuszu, więc zobaczymy, co przyniesie życie. Ale powracając na granicę, Straż Graniczna raportuje. Minionej doby ujawniliśmy 191 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Między innymi właśnie taki komunikat. Stan wyjątkowy został wprowadzony na wąskim, ale jednak odcinku Polski. Mówi się o rekompensacie dla osób, które prowadzą tam biznesy turystyczne, gastronomiczne i tak dalej. Oczywiście pojawiają się też głosy, że to za mało. No ale co dalej, jeśli chodzi o ten stan wyjątkowy?
No więc właśnie, sytuacja jest niepewna i trudna, ponieważ też zaczyna się akcja militarna po stronie ćwiczenia dużej grupy, potężnej grupy wojskowej.
Ćwiczenia, które odbywają się co rok.
Odbywają się, tak, ale akurat zbiegają się w tym momencie z tą importem, że tak powiem, uchodźców, znaczy nie uchodźców, imigrantów ze wschodu, który jest zorganizowany przez Białoruś. Samoloty przywożą, oni kupują bilety, przyjeżdżają na Białoruś i liczą na to, że się dostaną do Unii Europejskiej.
Mówi pani imigrantów tak samo jak Straż Graniczna, ponieważ według danych wśród zatrzymanych jest 18 obywateli Iraku, 3 obywateli Iranu, 3 obywateli Tadżykistanu i 12 osób, których tożsamość jeszcze nie została ustalona. I to są dane tylko z jednego dnia.
No więc właśnie, nie mówimy o Afgańczykach, tam gdzie się toczyła wojna i naprawdę jeszcze się ta wojna wewnętrzna toczy, czyli o uchodźcach. Mówimy o imigrantach z zorganizowanej grupie, która chce się przedostać do lepszego świata, do świata zachodniego. No i wykorzystuje to Białoruś, żeby Polska, Litwa, Łotwa były tymi krajami, przez które przez granicę będą przepychać i zasypią Unię Europejską imigrantami. To jest wojna hybrydowa wschodu typu Białoruś-Putin z pozostałą częścią Europy.
Tworzone są zasieki, zobaczymy co dalej będzie działo się na granicy. Na koniec placówka w Renicach. To jest temat, którym pani się ostatnio zajęła. Mówiła pani, powinna zostać zamknięta. Znaleziono tam sporo nieprawidłowości, jeśli chodzi o działanie.
Chodzi o przemoc. Chodzi o przemoc wobec wychowanków, zarówno ze strony wychowawców, jak i wewnątrz, między wychowankami. Są tam dzieci o różnych potrzebach, również leczniczych, a jednak traktowane są te dzieci przemocowo na zasadzie chory, niechory, nawet niepełnosprawny, przez grupę tam zorganizowaną fali jest traktowany jak, no wiadomo, jak w więzieniu.
Mówi się, że to może być przykład tego, co dzieje się również w podobnych ośrodkach w innych częściach naszego kraju.
Dokładnie,
jak rozwiązać
tak
problem,
myślę.
Bo zamknąć to jedno, ale co w zamian?
Obiecał pan minister Woś, i to powinno było być zrobione już wcześniej, zmianę ustawową zasad resocjalizacji takiej młodzieży. Ona musi mieć opiekę terapeutyczną, psychologiczną. To nie może być tak jak do tej pory, że kierują sądy wszystkie dzieci do jednego systemu. Niektóre wymagają leczenia, niektóre są chore psychicznie, niektóre są chore neurologicznie. No i oczywiście są agresorzy i ci agresorzy wtedy mają oczywiście popleczników, a wychowawcy korzystają z agresorów, sami stając się agresorami.
Czyli zwiększyć liczbę wychowawców, opiekunów?
Myślę, że powinno to być przede wszystkim, że zewnętrzny podmiot terapeutyczny, psychologiczny ma dostęp do takiego ośrodka, bo co tu się stało? Tu zewnętrzny podmiot terapeutyczny w ramach programu naprawczego wszedł i zobaczył. Natomiast tam wszędzie są psycholodzy zatrudnieni i nic się nie dzieje pozytywnego. Okazuje się, że jest straszna zmowa milczenia i to jeszcze, nie wiem, w tym przypadku chyba zbyt wiele osób jest w to zaangażowanych, bo również jest organ założycielski, jest starostwo, jest prokuratura, w której odbywały się różne, dochodziły różne skargi rodziców i były umarzane. Także jest to... Problem jest bardzo trudny.
Więcej
i uważam,
szczegółów...
że ustawowo trzeba zmienić zasady funkcjonowania międzyresortowo. Sprawiedliwość, Ministerstwa Sprawiedliwości, Edukacji i Zdrowia i rodziny powinny się nad tym pochylić. Jak tą młodzież resocjalizować, a nie tworzyć z nich gangsterów na
przyszłość. Będziemy do tematu powracać, tym bardziej, że kontrolę zlecił także minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, więc poznamy pewnie więcej szczegółów całej sprawy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Poseł Elżbieta Ponka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
Miłego dnia.